cyklu naszych rozważań chciałbym, abyśmy w roku wiary pochylili się nad sakramentami świętymi. One są bowiem źródłem naszej wiary, ale zarazem też przejawem wiary. Sakramenty pełnią, podobnie jak modlitwa, podwójną funkcję. Są źródłem i przejawem. Mówiąc inaczej, to w jaki sposób przeżywamy sakramenty święte, jakie dajemy im miejsce w naszym życiu, jest miarą naszej wiary. Ale z drugiej strony przyjmowanie sakramentów właściwe, zgodnie z ich naturą, umacnia i buduje naszą wiarę. Dlatego chcielibyśmy dziś pochylić się nad drugim z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest sakrament bierzmowania, nazywany też sakramentem Ducha Świętego. Jak bardzo potrzeba nam Ducha Świętego, jak bardzo Duch Święty wpisany jest w naturę konsekracji, świadczy między innymi wypowiedź Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II w adhortacji Vita Consecrata. W tym dokumencie prawie 130 razy jest mowa o Duchu Świętym w kontekście życia konsekrowanego. Już ta prosta statystyka pokazuje, jak ważną sprawą jest nasze otwarcie, nasze przyjęcie Ducha Świętego, które dokonało się przede wszystkim we Chrzcie Świętym, zostało potwierdzone w bierzmowaniu i stale się dokonuje w naszym życiu. Przypomnijmy tylko dwie wypowiedzi błogosławionego Jana Pawła II. W punkcie 5 wspomnianej adhortacji papież pisze: jakże nie wspomnieć z wdzięcznością wobec Ducha Świętego o wielości historycznych form życia konsekrowanego przez Niego wzbudzonych i nadal obecnych w tkance Kościoła. A więc ta wielość form życia konsekrowanego, a wśród nich także imiennie wyliczone instytuty świeckie, to przejaw działania Ducha Świętego. Wprawdzie mówimy o założycielu instytutu, ale tak naprawdę tym, który wzbudza te formy życia konsekrowanego, także tę formę, ten instytut, jest Duch Święty. Jakże więc, jak pisze Jan Paweł II, nie wspomnieć z wdzięcznością wobec Niego? A wcześniej nieco, w pierwszym artykule wspomnianej adhortacji, Jan Paweł II pisze, kreśląc historyczną panoramę życia konsekrowanego: w ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy idąc posłusznie za wezwaniem Ojca i poruszeniami Ducha Świętego, wybrali tę drogę specjalnego naśladowania Chrystusa, aby oddać się Jemu sercem niepodzielnym. Znowu mowa o Duchu Świętym, który porusza ludzi, aby wybrali drogę naśladowania Chrystusa. Oni także porzucili wszystko jak apostołowie, aby przebywać z Nim, z Chrystusem, i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom. W ten sposób przyczynili się do objawienia tajemnicy i misji Kościoła dzięki licznym charyzmatom życia duchowego i apostolskiego, których udzielał im Duch Święty, a w ten sam sposób wnieśli też wkład w odnowę społeczeństwa. To jest cenne dla nas zdanie, w jakimś sensie dotykające naszej specyfiki, że tak jak apostołowie pod wpływem poruszenia Ducha Świętego wkroczyli na drogę naśladowania Chrystusa i dzięki temu wnieśli wkład w odnowę społeczeństwa, tak również my, otwierając się na działanie Ducha Świętego, przyczyniamy się do odnowy społeczeństwa. Bez Jego natchnienia, bez Jego pomocy nic nie zrobimy w dziele budowania Królestwa Chrystusowego w środowisku, w którym jesteśmy, a to by mogło oznaczać, że jesteśmy po prostu nieużyteczni, że jesteśmy niepotrzebni. Ale skoro jesteśmy, to znaczy, że jest przestrzeń w Kościele, w społeczeństwie do zagospodarowania, bylebyśmy tę przestrzeń umieli wypełnić, jednocześnie będąc posłusznymi Duchowi Świętemu, który jest duchem prawdy i miłości. Nie na darmo więc w nawiązaniu do tych słów przytoczonych przed chwilą z adhortacji Vita Consecrata, nie na darmo, o czym przypomina Jan Paweł II, mnichów, tych, którzy udawali się na pustynię, nazywano Christophoroi, nosicielami Chrystusa, a także Pneumatophoroi, noszącymi Ducha Świętego. Pierwsi mnisi, pierwsze osoby konsekrowane, nazywane były nierzadko Pneumatophoroi, ci, którzy niosą Ducha, są napełnieni Duchem Świętym. Widzimy więc, jak ogromnie ważną sprawą jest dowartościowanie obecności i roli Ducha Świętego w naszym życiu chrześcijańskim i w naszej konsekracji. W tym kontekście jednak trzeba zauważyć, że rola Ducha Świętego jest niedoceniana także w życiu konsekrowanym. Pod wpływem różnych trendów teologicznych i pewnych praktyk w Kościele w ostatnich dziesięcioleciach, żeby nie powiedzieć stuleciach, powiedzmy kwestia dotyka około 150-200 lat, wydaje się, że trochę przeakcentowano chrystocentryzm, chrystologiczny wymiar życia konsekrowanego. Z pewnym zapomnieniem, z pewnym osłabieniem roli Trójcy Przenajświętszej i Ducha Świętego. Na szczęście Jan Paweł II, bardzo wyczulony na te sprawy, między innymi we wspomnianej adhortacji Vita Consecrata, do której lektury odsyłam, bardzo mocno podkreśla, podobnie jak w wielu innych dokumentach, trynitarny wymiar chrześcijańskiego powołania, także powołania do życia konsekrowanego. Życie konsekrowane to jest dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego, całej Przenajświętszej Trójcy. Wprawdzie polega na odwzorowywaniu postaw Chrystusa, czyli zachowany jest ten wymiar chrystologiczny, ale z mocnym akcentem na trynitarną genezę życia konsekrowanego i na rolę Ducha Świętego, który jest tą przyczyną sprawczą i przyczyną formalną życia konsekrowanego. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o duszpasterski wymiar sakramentu bierzmowania, nazywanego sakramentem Ducha Świętego. Jest to drugi z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Uszczypliwie mówi się, że bierzmowanie to sakramentalne pożegnanie z Kościołem. I coś w tym jest. W świadomości młodych ludzi, nierzadko także i katechetów, duszpasterzy, sakrament bierzmowania jest tak postrzegany. Zresztą zauważmy, że mówienie o katechezie dorosłych napotyka na pewien opór społeczny. O ile mówi się katecheza dzieci, młodzieży, tak. Katecheza dorosłych, pewne opory. Pojęcie katecheza tak bardzo przylgnęło do dzieci i młodzieży, że uważa się, iż katechizowanie dorosłego to cofanie go w rozwoju, to traktowanie go jak dziecka. A przecież katechein oznacza czynienie ucznia, a nie tylko takie właśnie nauczanie, ale czynienie człowieka uczniem Chrystusa. W niczym to określenie bycie katechizowanym nie pomniejsza godności człowieka. Dlatego uważa się, że młody człowiek wchodzący już w dojrzałość, przyjmując sakrament bierzmowania, ma ukończoną katechezę. Jest już na tyle dojrzałym chrześcijaninem, że już więcej nie powinien się formować. Dlatego sakrament bierzmowania jest traktowany jako przypieczętowanie katechezy. Zamknięcie szkolnego etapu katechezy, czyli de facto zamknięcie katechezy jako takiej. I to jest bardzo smutne. Jak również smutne to, że bierzmowanie jest przypisane do określonego poziomu wiekowego. Nie potrafię w tej chwili być precyzyjny, ale powiedzmy, że ukończenie gimnazjum to czas bierzmowania. Wtedy powinno być bierzmowanie. Gdzie tak jest napisane? Że wtedy ma być bierzmowanie w klasie, ostatniej klasie gimnazjum czy w pierwszej klasie liceum. Nie może być takiego sztywnego przypisania do wieku. To ma być sakrament dojrzałości. Jedni dojrzewają szybciej, inni dojrzewają wolniej, a jeszcze inni nigdy nie dojrzeją. Więc czy czasem tu nie dokonuje się pewne brutalne nadużycie tego sakramentu, a jednocześnie marnowanie potężnej łaski, jaką ten sakrament daje? W każdym razie zdajemy sobie sprawę, że sakrament bierzmowania, tak jak wszystkie sakramenty, jest świętym sakramentem. Nie można mówić, który jest ważniejszy, który mniej ważny. Wszystkie sakramenty są ważne. Nie chciałbym tu szukać jakichś analogii, porównań, ale z uwagi na to, że prawie 40, jeśli nie 50% obecnych tutaj pań to służba zdrowia w jakiś sposób, to możemy zaryzykować takie porównanie, że przecież dla utrzymania kondycji zdrowotnej istotne jest nie tylko to, żeby się dobrze odżywiać, ale też i oddychać w świeżym powietrzu i wysypiać się i mieć odpowiedni komfort psychiczny i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, czy ktoś zaryzykowałby taką tezę, że pewne rzeczy są bardziej skuteczne, inne mniej skuteczne. Człowiek jest całością. Tym bardziej rzeczywistość łaski, o czym jeszcze za chwilę kilka zdań. Jeżeli więc wymaga się sakramentu bierzmowania do małżeństwa, to o ileż bardziej sakrament bierzmowania wymagany jest do podjęcia życia konsekrowanego. I to nie tylko w sensie formalno-prawnym, żeby mieć papier, tak, jestem bierzmowany. Ale chodzi o żywą świadomość tego sakramentu. Tak jak mówiłem przed miesiącem. Chodzi o to, abyśmy żyli sakramentem chrztu, mimo że on został przyjęty raz na zawsze w głębokiej nieświadomości naszego wczesnego dzieciństwa. Ale my właśnie dlatego chcemy nim żyć. On ma być w nas niewysychającym źródłem łaski. Podobnie sakrament bierzmowania, który jest ściśle związany z sakramentem chrztu. Właśnie to niedocenianie bierzmowania po części wynika z nieznajomości historii i liturgii tego sakramentu i w ogóle sakramentologii jako takiej. I tak jak wspomniałem przed chwilą, nie jest dobrze rozpatrywać sakramenty każdy z osobna, ale trzeba ujmować je integralnie, jako całość misterium zbawczego przekazywanego człowiekowi na różne sposoby. To są tylko inne kanały, inne formy przekazywania jednej rzeczywistości zbawczej. Bardzo trudne od strony teologicznej jest interpretowanie sakramentów w oderwaniu jeden od drugiego, bo one stanowią całość. Nieprzypadkowo jest 7 sakramentów, a nie na przykład 8 czy 9,5. Ale 7, bo jest to pewna liczba symboliczna wskazująca na całość, na pełnię. To jest ten sam Chrystus, który w sakramentach udziela siebie poprzez różne akty. Stąd też sakramenty trzeba widzieć w całości, tak jak człowieka ujmuje się w całości. I Nowy Testament, też pewne ślady znajdziemy w Starym Testamencie, ale Nowy Testament zawiera wiele tekstów wskazujących na zarówno integralność sakramentów, jak i wyraźną odrębność sakramentu bierzmowania, w tym sensie, że jest on wyraźnie wskazany jako jeden z kanałów łaski Bożej, ale w tym całokształcie przekazywania, komunikowania dzieła zbawczego. Przypomnijmy tylko niektóre teksty, na przykład Dzieje Apostolskie 2:38. Zaraz po Pięćdziesiątnicy dokonuje się nawrócenie kilku tysięcy Żydów, do których Piotr zwraca się słowami: niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Więc chrzest i przyjęcie daru Ducha Świętego. Znowu w Dziejach Apostolskich 8, rozdział 8, wiersze 4-20. Jest tam opisana historia, jak to diakon Filip, znany patron autostopowiczów, ten, który się dosiadł do wozu urzędnika królowej Kandaki, przy okazji go ochrzcił, ale się przejechał trochę porządną furą. Otóż właśnie, coś za coś. Diakon Filip, ten sam, głosił mieszkańcom Samarii naukę o Jezusie i udzielał chrztu. Gdy ta wieść, że Filip chrzci, dotarła do Jerozolimy, do Samarii udali się Piotr i Jan, apostołowie, którzy wkładali ręce na ochrzczonych, udzielając im daru Ducha Świętego. Więc wyraźnie znowu rozróżnienie. Na ochrzczonych apostołowie wkładali ręce, udzielając im daru Ducha Świętego. Jest w tym także pewien gest eklezjalnej więzi. Kiedy przybywają Piotr i Jan, apostołowie, bezpośredni świadkowie życia Jezusa, do Samarytan ochrzczonych, w tym samym dają wyraz jedności Kościoła. Właśnie poprzez sakrament bierzmowania. Jeszcze jeden przykład. Dzieje Apostolskie, rozdział 19, wiersze 1-7. Święty Paweł, przybywszy do Efezu, pyta uczniów, którzy przyjęli chrzest wody, chrzest Jana Chrzciciela, czy otrzymali Ducha Świętego. A oni odrzekli: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty, bo przyjęli chrzest Janowy. I gdy wtedy Paweł wkłada na nich ręce, wzywając Ducha Świętego, natychmiast wszyscy zaczynają mówić językami i doświadczają bogactwa różnych charyzmatów. To tylko trzy proste przykłady uzasadniające odrębny sakrament bierzmowania, który różni się od chrztu. Niemniej jednak, pomimo tego rozróżnienia pomiędzy obmyciem wodą chrztu a nałożeniem rąk z udzieleniem Ducha Świętego, te dwa sakramenty były traktowane łącznie mniej więcej do IV wieku, kiedy nie ma w historycznych zapiskach wyraźnych śladów odrębnego celebrowania tych dwu sakramentów. Dopiero w IV wieku, z chwilą odzyskania już niezależności Kościoła, pojawiają się coraz liczniejsze przykłady rozdzielania tych dwóch sakramentów. Na przykład święty Ambroży napomina: tak więc przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowe znamię i zachowaj to, co otrzymałeś. Bóg Ojciec naznaczył cię pieczęcią, umocnił cię Chrystus Pan i zostawił zadatek ducha w twoim sercu. Tutaj liturgiści widzą ślad owego już rozłączenia tych dwóch sakramentów. Od V wieku sakrament ten określany bywa jako konfirmatio. Ten termin konfirmatio upowszechnił się w środowiskach protestanckich. Nasze bierzmowanie oznacza mi dokładnie to samo. Umocnienie, bierzmo. To w architekturze drewnianej taka środkowa belka podpierająca podłużne belki w izbie, podtrzymująca całą konstrukcję stropu. Więc konfirmacja, umocnienie, wzmocnienie. Z punktu widzenia teologicznego owo konfirmacja już od V wieku rozumiane jest jako etap pośredni pomiędzy chrztem a Eucharystią. Tak przynajmniej jest to widziane w starych księgach liturgicznych. Istniało nawet przekonanie, że chrzest jest niedopełniony, jeżeli nie było włożenia rąk, nie było owego konfirmatio. Chrzest traktowany był jako niepełny, niekompletny. W takim też duchu mówi o sakramencie bierzmowania katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1285, gdzie czytamy, że sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. W tej formule, w tych zdaniach katechizmu Kościoła katolickiego widzimy wskazanie na trzy zasadnicze racje udzielania sakramentu bierzmowania. Po pierwsze, ściślejsze związanie z Kościołem. Po drugie, dar, szczególny dar mocy Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę, że jest tu mowa o szczególnej mocy Ducha Świętego. Katechizm nie operuje w tym miejscu pojęciem darów Ducha Świętego, zwłaszcza siedmiu darów, jak to tradycyjnie mówiono. I trzecia racja to umocnienie do bycia świadkiem Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia. Jak widzimy więc z przytoczonych tutaj racji, sakrament bierzmowania jest dopełnieniem sakramentu chrztu, jest ściśle z nim powiązany, choć stanowi odrębny sakrament. Znajduje to wyraz także w praktyce liturgicznej. Otóż nowe przepisy liturgiczne dotyczące sakramentu bierzmowania nie stawiają już tak kategorycznego wymagania jak dawniej, aby był inny świadek. Wprost przeciwnie. Jest zalecenie, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych. Właśnie dla pokazania, że jest to ciągłość z sakramentem chrztu. Co więcej, dawniej bardzo mocno podkreślano konieczność wyboru odrębnego imienia do bierzmowania. Już sam fakt, że nowe imię przy bierzmowaniu jest aluzją do powtórnego, jak gdyby powtórnego chrztu. Obecnie w przepisach liturgicznych nawet zaleca się, aby do bierzmowania pozostać przy chrzcielnym imieniu dla podkreślenia tej ścisłej zależności obydwu sakramentów. Błędne też byłoby mówienie, że sakrament bierzmowania to sakrament Ducha Świętego, ale w tym sensie, że dopiero teraz zostaje udzielony Duch Święty. Czasem, a miałem okazję słyszeć raz czy drugi podobne wypowiedzi duszpasterzy, zdające się sugerować, że do tej pory Duch Święty nie był dany, dopiero w bierzmowaniu następuje udzielenie Ducha Świętego. Jest to oczywiście błąd. Chodzi natomiast o szczególne wylanie Ducha Świętego, o szczególną łaskę Ducha Świętego. Nie natomiast o dopiero Jego początek działania w sercu wierzącego. Przecież jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Warto też zwrócić uwagę, że przy bierzmowaniu, przynajmniej liturgia sakramentu bierzmowania, odchodzi od tego tradycyjnego eksponowania siedmiu odrębnych darów Ducha Świętego. A jeżeli już, to znowu przez analogię do siedmiu sakramentów podkreśla się całość, integralność daru jako takiego, natomiast nie poszczególnych prezentów. Warto sięgnąć do encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem, bodajże 10 punkt, aby przekonać się, że papież mówi o darze Ducha Świętego. Duch Święty jest osobą, darem, który siebie daje. Daje siebie przede wszystkim, a wraz z tym daje swoje dary. Chodzi jednak o to, abyśmy nie mylili daru i dawcy. Ważniejszy jest dawca niż to, co on daje. Jeżeli daje siebie, to automatycznie daje wszystko to, co w sobie zawiera. Dlatego z teologicznego i też takiego ascetycznego punktu widzenia analizowanie odrębności tych siedmiu darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, bojaźni i pobożności nastręcza wiele problemów. Nawet kwestia rozróżnienia zakresów pojęciowych tych poszczególnych darów nastręcza pewne trudności. No bo czym na przykład różni się, jaka jest istotna różnica pomiędzy darem mądrości, a rozumu, a rady? Czy do mądrości nie jest potrzebny rozum, a do rady też rozum nie jest potrzebny? Więc pojawiają się sztuczne problemy w sytuacji, kiedy zbytnio eksponujemy te poszczególne dary. Bardziej by to przypominało takie rzeczowe podejście do rzeczywistości Ducha Świętego, podczas gdy jest to osoba, która się daje. Osoba miłość, która wylewa się cała wobec tego, kto się na nią otwiera. Nie wdając się w różne niuanse teologiczne, postawmy sobie zasadnicze dla nas pytanie. Już odpowiedź na nie po części padła. Jakie dla nas, osób konsekrowanych, znaczenie ma sakrament bierzmowania? Jeszcze raz przypomnijmy, że osoby konsekrowane w historii nie bez racji były nazywane pneumatoforoi, nosiciele ducha. Potrzebny jest nam sakrament bierzmowania. Potrzebne jest to szczególne wylanie ducha, ta szczególna jego moc, jego łaska, abyśmy byli pneumatoforoi posłani do świata, w świecie. Abyśmy tam byli świadkami wiary, jak to określał katechizm Kościoła katolickiego w cytowanym powyżej fragmencie. Abyśmy też jako osoby konsekrowane bardziej byli w sercu Kościoła, naszej Matki. Jak to mówi Jan Paweł II w Vita Consecrata, czyniąc pośrednio aluzję do słów świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Bez szczególnego tchnienia Ducha Świętego nie potrafimy być w Kościele twórczymi członkami, żywymi członkami. Właśnie sakrament bierzmowania nas zakorzenia w Kościół. Uzdalnia nas do świadectwa wierze i do bronienia jej. A właśnie zwrócenie uwagi na ten kontekst eklezjalny, na to bycie w Kościele i bycie Kościołem, tutaj czynię też aluzję do 9 punktu Adhortacji Christi Fideles Laici, gdzie Jan Paweł II pisze, że czas najwyższy, aby świeccy zdali sobie jasno sprawę, że nie tylko należą do Kościoła, ale są Kościołem, są podmiotem Kościoła, są Kościołem, a nie tylko należą do Niego. Właśnie dzięki bierzmowaniu mamy szansę czuć się bardziej Kościołem niż tylko być w Kościele. A obecny kontekst eklezjalny, który uświadamia nam to, że jesteśmy Kościołem, a mówiąc o kontekście eklezjalnym, mam na myśli dyskutowaną przez nas abdykację papieża Benedykta i perspektywę nowego konklawe, Właśnie ten kontekst sprawia, że cały Kościół, przede wszystkim środowiska ludzi wierzących, mobilizują się w wzywaniu Ducha Świętego. Bo tam, gdzie jest Kościół, tam jest Duch. I gdzie Duch, tam Kościół. Z innej strony, obserwowany horyzontalizm współczesnego świata, właśnie to spłaszczenie, zredukowanie całokształtu życia chrześcijańskiego tylko do wymiaru doczesnego, niejako tylko po horyzont, to efekt zamykania się na Ducha Świętego. Tym bardziej więc powinniśmy obudzić w sobie sakrament bierzmowania, abyśmy byli świadkami wiary, byśmy pokazywali ten wertykalny wymiar życia chrześcijańskiego, a nie tylko wymiar horyzontalny. I wcale nie mówię tutaj o jakiejś charyzmatycznej egzaltacji typowej dla pewnych środowisk grzeszących wielomówstwem, ale chodzi o pełne głębokiego milczenia i rozradowania, otwarcie na dar Ducha Świętego. Tak jak to było w Wieczerniku. Przeraża mnie, ilekroć widzę, czy słyszę, czy obserwuję pewne środowiska, w których Duch Święty wbrew pozorom wydaje się nie mieć szansy dotrzeć do świadomości człowieka. W tym potoku banalnych, czasami prostackich, żeby nie powiedzieć czasem heretyckich słów wypowiadanych przez różnych proroków, tam nie ma miejsca na oczekiwanie na wylanie Ducha Świętego. Panie przyjdź, Panie przyjdź, Panie przyjdź, Panie przyjdź, bez przerwy zgiełk pustych słów. Wielkie rzeczy, jak pokazuje historia zbawienia i historia Kościoła, historia duchowości, wielkie rzeczy naprawdę dokonują się w ciszy. Narodzenie Chrystusa dokonało się w głębokiej ciszy nocy betlejemskiej. Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w ciszy nocy paschalnej. Zwiastowanie w głębokiej ciszy. Nie przy zgiełku rozegzaltowanych serc. A więc nie mówimy tu o takiej mobilizacji duchowej, która jest często tylko okazją do ulżenia sobie w pewnych kompleksach duchowych. Ale mówimy o takim wyczekiwaniu, otwarciu na Ducha Świętego, który sam działa tak, jak chce, a nie pod dyktando różnych rozegzaltowanych proroków czy tak zwanych proroków. Jakie są owoce bierzmowania w życiu chrześcijańskim? W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, gdyż zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie. Także możemy mówić Abba Ojcze. To po pierwsze. Po drugie, ściśle jednoczy nas z Chrystusem. Po trzecie, pomnaża w nas dary Ducha Świętego, szeroko rozumiane. Dalej, udoskonala naszą więź z Kościołem. Udziela nam, to kolejny owoc, udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. A wiemy, jak bardzo to jest aktualne w naszych czasach, kiedy na różne sposoby dokonuje się atak na krzyż. W takim przenośnym znaczeniu, ale i dosłownym. Warto też wspomnieć, że sakrament bierzmowania, podobnie jak sakrament chrztu i sakrament kapłaństwa, pozostawia znak konsekracji, czyli tej wyłącznej przynależności do Boga. Bierzmowanie, czytamy w katechizmie 1294 punkcie, bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało miłą Bogu wonność Chrystusa. Zbierzmowanie pozostawia trwały ślad w duszy. Dlatego sakrament bierzmowania jest sakramentem jednorazowym. Usiłowanie przystąpienia powtórnie do tego sakramentu byłoby poważnym nadużyciem. Z tej także racji sakrament bierzmowania, podobnie jak sakrament kapłaństwa, czy sakrament małżeństwa, czy profesja zakonna, są odnotowywane na marginesie aktu chrztu, co właśnie podkreśla także spójność tych sakramentów. Ta pieczęć, ten znak przynależności do Ducha Świętego nawiązuje do pewnej starożytnej tradycji, mianowicie żołnierzy w starożytności, a zwłaszcza niewolników, znaczono specjalnym znamieniem wypalanym na skórze, czasem na czole, jakąś literą czy jakimś herbem. To był znak przynależności do wodza lub do swego pana. I tu nie było wątpliwości, kto do kogo należy, kto nad kim ma władzę. W nawiązaniu do tej tradycji mówi się właśnie o tej pieczęci, o tym znamieniu pozostawionym w duszy człowieka. Należymy do Chrystusa i jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Odwołanie się do tej tożsamości może być skuteczną bronią w walce z pokusą, o czym mówiłem w homilii mszalnej. Pozytywnie biorąc, pieczęć Ducha Świętego zobowiązuje do tego, aby kroczyć drogą uświęcenia. Skoro należymy do Ducha Uświęciciela, to ta pieczęć nas do tego zobowiązuje. Nie jest przecież uczeń nad mistrza. Niewolnik nie jest nad swego pana. To pan nadaje tożsamość swemu niewolnikowi czy wódz swojemu żołnierzowi. Jeżeli jesteśmy żołnierzami Chrystusa, to wzorujemy się na nim, a więc jesteśmy zobowiązani do kroczenia drogą uświęcenia. Z tym, że to kroczenie drogą uświęcenia dokonuje się nigdzie indziej, jak tylko i wyłącznie w środowisku Kościoła Świętego, o czym już wspominałem. Tylko w Kościele Świętym możemy się prawdziwie uświęcać, a sakrament bierzmowania sprawia, że jesteśmy w ten Kościół bardziej jeszcze inkorporowani, wcieleni, wtłoczeni, włączeni. I jeszcze jedna refleksja. Proszę zwrócić uwagę, że w wyznaniu wiary, które często rozbrzmiewa, szczególnie w roku wiary, tak jak dziś, w sposób uroczysty je śpiewamy, w wyznaniu wiary prawda o Duchu Świętym i o Kościele jest obok siebie. Te prawdy ze sobą sąsiadują. Mówimy: wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani. Nie jest to, jak się wydaje, sprawa przypadku. Ta kolejność nie jest przypadkowa, bowiem już w chwili pięćdziesiątnicy, w chwili zesłania Ducha Świętego, wspólnota uczniów razem z Maryją staje się żywym kościołem, mistycznym ciałem Chrystusa. Staje się jednością w Duchu Świętym, o jaką prosił Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. Święty Ireneusz powiada: ubi ecclesia, ibi et spiritus sanctus, et ubi spiritus Dei, illic ecclesia, et omniscient gratia. To znaczy, gdzie Kościół, tam Duch Boży, a gdzie Duch Boży, tam Kościół i pełnia łaski. Dlatego wszelkie grupy, które się powołują na szczególne wylanie Ducha Świętego, jeżeli sytuują się poza Kościołem, są w kłamstwie. Nie są tak naprawdę Ducha Bożego, bo Duch Boży działa w Kościele. Poza Kościołem działają jakieś inne duchy nieboże. A zatem bez otwarcia się na dar Ducha Świętego, który został nam dany w sposób szczególny w bierzmowaniu, nie odnajdziemy się ani w perspektywie zbawczej, uświęcającej, ani tym bardziej w perspektywie eklezjalnej. Bez daru Ducha Świętego, bez odwołania się do bierzmowania, bez odwoływania się do bierzmowania, nie odnajdziemy się w sercu Kościoła naszej Matki, nie zbudujemy komunii i nie odnowimy świata. Na nic zdadzą się jakiekolwiek zabiegi o charakterze socjologiczno-psychologicznym, jeżeli ów dar Ducha Świętego, zbierzmowania, nie stanie się dla nas nowym zadaniem i zobowiązaniem także w roku wiary. Przed kilkoma dniami, przygotowując czy wygłaszając przemówienie w Kownie z racji doktoratu honoris causa, pozwoliłem sobie przywołać słowa, jakie wypowiedział 6 września 1993 roku Jan Paweł II właśnie w Kownie, na placu Santaka, tam gdzie zbiega się Wilia z Niemnem, przepiękny plac w takim cyplu z piękną panoramą Starego Miasta. Jan Paweł II powiedział do mieszkańców Kowna takie słowa, które dedykowałem Uniwersytetowi i obecnym na sali słuchaczom i które dedykuję także wam. Oblicze ziemi odnawia się za sprawą człowieka, gdy duch ludzki jest posłuszny Duchowi Świętemu, Duchowi prawdy i miłości. Oblicze ziemi odnawia się za sprawą człowieka, ale tylko wtedy, gdy duch ludzki jest posłuszny Duchowi Świętemu, Duchowi prawdy i miłości. W tym kontekście lepiej rozumiemy, jak bardzo dla naszej tożsamości osób świeckich, konsekrowanych, posłanych do świata, jak ważny jest sakrament bierzmowania, sakrament, w którym w sposób szczególny otrzymujemy dar Ducha Świętego. I jak zawsze na koniec trzy pytania do dalszej refleksji. Po pierwsze, czy pamiętam datę i miejsce swego bierzmowania? Tu już możemy mówić wprost, czy pamiętam. Już nie tylko czy znam, ale pamiętam, czy pamiętam datę i miejsce swego bierzmowania. Czy pamiętam, kto był szafarzem i kto był świadkiem przy bierzmowaniu. A ponieważ przez nich dokonało się owo wylanie Ducha Świętego, dlatego podziękuję Bogu za nich. Po drugie, w czym na co dzień, w jakich modlitwach, w jakich aktach strzelistych wyraża się moja zażyłość z Duchem Świętym, moje otwarcie na Ducha Świętego? W czym ono na co dzień się wyraża? Po trzecie, przypomnę sobie szczególne doświadczenie działania Ducha Świętego w moim życiu. Zapewne były takie chwile, takie momenty, które każdy może uznać jako szczególną interwencję Ducha Świętego w moim życiu. Warto taki moment sobie przypomnieć, aby przekonać się, jak bardzo we współczesnym świecie jesteśmy pneumatoforoi.